Poranek z RKK. Zaprasza Georgina Grybos.
Proszę Państwa, ja z lekką zadyszką mam nadzieję, że Magda, która siedzi naprzeciwko mnie, będzie znacznie lepiej mówić. Georgina Grybos przed mikrofonem, a ze mną już w studiu Magdalena Kilian-Antoine. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i jest uśmiech. Wiedziałam, że będziemy dobrze zaczynać ten dzień, bo mamy bardzo dużo do opowiedzenia z Magdą. Być może Państwo Magdę pamiętają już z anteny Radia Kraków Kultura. Zawsze rozmawiamy o dobrej literaturze.
Bo dla dzieci.
Bo dla dzieci, dokładnie. I nic się nie zmieni w tej materii. Natomiast jak już trochę wypuszczałyśmy Wici, Magda dzisiaj w nowej roli dyrektorki wydawniczej, trochę zacznę od ciebie, wiesz, bo to są też zawsze takie osobiste i personalne historie, bo ty niejako w Esprit Kids możesz kształtować trochę też swoje pragnienia literackie, jak mi się wydaje, że jednak łapie się już pewną oczywiście odpowiedzialność, ale też trochę realizację tego, co po prostu uważasz za najlepsze dla młodych czytelników.
Zgadzam się z tobą zupełnie. Dziękuję bardzo za miłe powitanie. To prawda, jeżeli buduje się coś nowego, to jest taka pokusa, żeby zaufać wreszcie sobie, swojemu sercu i swojemu gustowi. I mam to szczęście, że mnie też zaufano i powierzono mi tę rolę, bardzo odpowiedzialną, bo rozmawiamy o książkach dla dzieci, a ja jako wydawczyni czuję się zawsze odpowiedzialna za to, co maluchom, co wydajemy dla maluchów, bo kształtujemy nie tylko ich gust literacki, artystyczny poprzez ilustracje, ale także przekazujemy im jakąś wizję świata. I to zawsze mam z tyłu głowy, kiedy wybieram książki do planu. I tak teraz rzeczywiście się tak szczęśliwie wszystko poukładało, że mogę tworzyć swoją własną linię wydawniczą, co mi sprawia ogromną frajdę, ale masz rację, bo trochę mnie już znasz. Słyszę dużo opinii od różnych osób, że wydaję książki dokładnie takie, które są zgodne z moimi przekonaniami, z moim gustem, z tym, co lubię w literaturze dla dzieci.
To co lubisz w literaturze dla dzieci? Bo może to jest, wiesz, o tyle ważne pytanie, że tworzy się takie kombo, bo ty jako Magdalena Kilian-Antoine masz jakąś wizję. Esprit Kids, czy w ogóle wydawnictwo Esprit, też jest specyficznym miejscem, a przynajmniej takim, które kojarzy się stricte z pewnymi ideami, również z religią. Równocześnie widzę już po tym, co robisz, że trochę rozszczelniasz ten religijny element. Zanim zaczniesz opowiadać o tym, chciałam ci dorzucić jeszcze jedno pytanie do tej wypowiedzi twojej, bo to, jaka literatura jest dla ciebie wartościowa, ważna i pod jaką chcesz się podpisać, to jedno. Ale równocześnie mam wrażenie, i to jest tylko intuicja, że chcesz też pokazać, że bez takiej etykiety książka katolicka można pokazywać wartości, które po prostu są spójne z waszymi ideami, myślą, filozofią. Tutaj postawię trzy kropki.
Dobrze. Wiesz co, muszę przyznać, że to, co powiedziałaś, mnie szalenie ucieszyło. Dlatego, że pokazuje to, że udało się. Udało się to, co sobie wymyśliłam i jak wyobrażałam sobie Esprit Kids. Przepraszam, tak jak wspomniałaś, powstaliśmy w strukturach wydawnictwa Esprit, które od 20 lat jest na rynku wydawniczym i specjalizuje się stricte w literaturze religijnej, chrześcijańskiej, katolickiej. Mm-hmm. My z założenia też chcemy wydawać literaturę chrześcijańską dla dzieci, przy czym chcemy to zrobić troszeczkę inaczej. Mhm. Ja nie ukrywam, mam duży problem z tymi pozycjami, które są katolickimi na rynku w Polsce. Nie uważam, żeby były dobrze wydane, zarówno od strony wizualnej, ale też jeżeli chodzi o treść. Uważam, że te książki są absolutnie nie napisane językiem dziecka i przez to są oporne i trudne. To, co my proponujemy w tej części takiej katolickiej, uważam, że jest czymś zupełnie nowym. Jest taką nową jakością i takie komentarze też słyszymy, co mnie bardzo cieszy. Książki są ładnie wydane, są ładnie zilustrowane, ale przede wszystkim, kiedy dochodzi do tak trudnych tematów, trudny do pojęcia, co dopiero nam dorosłym, a kiedy mówimy o dziecku, to ta trudność jest tym większa, a mamy taką szansę, żeby opowiedzieć o tych wszystkich rzeczach w sposób przyjazny, otwarty, z humorem, co uważam, że jest takim kluczem dotarcia do dzieci. Więc to jest ta jedna część naszej oferty wydawniczej. Ale tak powiedziałaś, rozszczelniamy trochę tę naszą półkę, bo chcemy również wydawać, i zaczęliśmy już w tym miesiącu, wydawać książki, nazwijmy to świeckie, dla szerszego grona odbiorców. Ale tak jak powiedziałaś, mamy tu pewien klucz. Ja tak staram się czuwać trochę nad tym, jakie te książki będą, bo uważam, że chrześcijaństwo ma w sobie to fajnego, że powiedzmy idee, które wynikają z wiary chrześcijańskiej, są bardzo uniwersalne. I to są idee, które wiele osób, które w ogóle się nie tożsamia z kościołem katolickim, chrześcijańskim, też wyznaje. I to mamy na to na myśli dobro, przyjaźń, rodzinę, lojalność, szczerość, ufność. Te wszystkie takie dobre cechy, które właśnie chcemy pielęgnować w dzieciach. Bo ja uważam, że te cechy są naprawdę w dobrym tonie i warto o nich pamiętać. Dlatego też nasze książki, nazwijmy to świeckie, to będą książki, które będą zawsze oscylowały wokół tych właśnie uniwersalnych wartości, nazwijmy je tak, uniwersalnych wartości. Czyli jeżeli teraz lada dzień mamy premierę Klubu Leśnych Odkrywców, to jest klasyczna przygodówka dla dzieci napisana przez Ewę Józefkowicz, to mamy tam wartości przyjaźni, bliskości natury, bycia razem, robienia czegoś wspólnie, obecności dziadków w relacjach. To są takie wartości, które są uniwersalne, wiesz? I dlatego wydaje mi się, że mamy jeszcze jako Esprit Kids coś do powiedzenia na dosyć dużym rynku wydawniczym, jeżeli chodzi o książki dziecięce w Polsce, bo przecież wydawnictw mamy dużo, są zróżnicowane, ale myślę, że jest jeszcze przestrzeń dla nas. Czy książki, które masz przed sobą, Moje dłonie, twoje skrzydła i Kłębuszek Alberto Pelaliego, książki przepiękne w tłumaczeniu Dagmary Buzbon-Szymańskiej, które opowiadają o najważniejszej chyba relacji w życiu każdego dziecka, relacji z rodzicem. I myślę, że pokazujemy to w sposób taki liryczny, czuły i pokazujemy, jak te relacje są głębokie i jak mądrze wychowywać dzieci.
Czy wychowywać nasze dzieci do wolności.
Do wolności, tak ci to opowiedziałam, tak, prawda? Za pierwszym razem, bo dzieci nam są dane tylko na jakiś czas tak naprawdę. I trzeba to zrobić mądrze. Więc myślę, że ta nasza oferta, ta świecka, będzie o tyle interesująca, bo chciałam powiedzieć, że tak dajemy taki glejt na to, że te książki są bezpieczne, że mają dobre wartości i że kształtują dobre wzorce w dzieciach.
Wiesz, nad czym się zastanawiam? Czy potrzeba takiego rozdzielenia pomiędzy świeckie a religijne? Bo kiedy mówisz o uniwersalności, bez względu na to, wiesz, czy to nazwiemy przynależnością do kościoła katolickiego, czy w ogóle wyznawaniem wiary jako takiej, z której podstawami, tak jak powiedziałaś, utożsamiamy się, bo jest dla nas ważna, bo wynika z dobroci po prostu, tworzenia wspólnot i tak dalej, i tak dalej. Czy podział na świeckie, duchowe jakkolwiek odbierze, wiesz, wartość tym książkom? Bo z drugiej strony tak sobie myślę, co w zasadzie złego jest w poznaniu na przykład historii Noego? Żebyśmy, wiesz, wrzucali tę historię, strzelam oczywiście, do szuflady, bo ona nam się kojarzy z Biblią, prawda? Więc tak, musi być ten anturaż religijny. Ale być może gdyby po prostu traktować ją jako historię, to sprawiłoby jednak różnicę, tak sobie myślę.
Myślę, że to jest bardzo cenna uwaga, ale to, na ile chcemy sięgnąć po tę historię, wynika z naszej otwartości. Myślę, że to jest sztuczny podział, który wprowadziłam na książkę religijną i tak zwaną świecką, tylko może dlatego, żeby tutaj przedstawić tę naszą ofertę, bo jednak stoję jako wydawczyni w trudnym momencie, przyznam zupełnie szczerze, bo w związku z tym, że nasza oferta jest taka dwojaka, mam takie wrażenie, że muszę naszych katolickich odbiorców przekonać do tego, że mamy też świeckie książki, które są fajne, nawet jeżeli nie są katolickie, a te osoby, które kupią nasze tak zwane świeckie książki, przekonać do tego, że mamy fajne świeckie książki, nawet jeżeli ktoś jest, wiesz, niewierzący i na przykład może nie chcieć kupić naszych, bo boi się, że będą tam jakieś prawdy, treści, które niekoniecznie wiesz, rezonują z przekonaniami, co oczywiście też szanujemy, jak najbardziej. Myślę jednak, że to się uda, więc trzymajcie za nas kciuki.
Ja myślę, że poziom zawsze, wiesz, i wartość książki się broni.
Po prostu tak jak powiedziałaś o choćby o historiach biblijnych, to jest, przepraszam, nie wiem, chyba po świętach.
To ta sałatka,
bo serniczek. Jest tak, że to jest nasz też taki fundament kultury europejskiej, prawda? Więc ja jak najbardziej jestem otwarta na to, żeby też tak rozmawiać o książce chrześcijańskiej. No to już tutaj myślę, że tak trochę zaspoileruję, bo jesienią wydajemy opowieści biblijne napisane przez panią Justynę Bednarek.
Paczek, cię wyczułam.
Bo wyczułaś. Spektakularnie zilustrowane przez Marcina Minora. Mm. Więc to będzie, myślę, że właśnie taki utwór, o którym będzie można rozmawiać szeroko, jako o tym naszym fundamencie europejskim, jako o tekście kultury, prawda? Przy czym, jeżeli się domyślasz, skoro napisała to pani Justyna Bednarek,
będzie kawał humoru.
Będzie kawał humoru, oczywiście, że tak. Będzie Dziobak, nasz ulubiony bohater. Będzie naprawdę ciekawie. To jest właśnie to, co...
Ale też przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo myślę sobie o ilustratorze. Tak. I to jest z kolei postać, która przecież kojarzy się ze światem fantazy.
Fantazy, oczywiście.
I też, jeżeli państwo szukacie teraz w głowie, gdzie mogliście zobaczyć ilustrację Marcina Minora, to chyba najbliżej jest mi wyciągnąć
Smoki,
książkę,
Basi
dokładnie,
Sadurskiej.
Barbary Sadurskiej, Radę Smoków.
Trollheim.
To jest taka historia, prawda, która jakoś bardzo nam się osadza w głowie. Ona jest takim dopowiedzeniem, no ale właśnie, smoki, kolory, piękne fiolety z różami, które u Marcina Minora pracują tak dość intensywnie. No więc taki, powiedziałabym, mariaż nieoczywisty.
Nieoczywisty, właśnie tak chcemy w nieoczywisty sposób mówić o pewnych rzeczach. I mam takie wrażenie, że Marcin się bardzo wkręcił. Mm-hmm. Z każdą ilustracją mam wrażenie, że już lepiej być nie może, a jest.
A jednak.
Tak. I rzeczywiście masz rację z fioletami, bo te fiolety są takimi moimi ulubionymi. Ale poczekajmy do jesieni, zobaczymy.
A teraz, zanim jeszcze do jesieni, to my sobie zrobimy chwilę muzycznej przerwy i zaraz wrócimy, żeby opowiadać trochę o tych książkach, które mam przed sobą. Najgorsze jest to, że dwie mam za sobą, a trzecią przyniosła Magdalena przed chwilą i ja po prostu chciałabym nie prowadzić tej audycji teraz, tylko czytać.
Poranek z RKK.
Magdalena Kilian-Antoine wciąż w studiu. No i rozmawiamy o książkach Esprit Kids. Trochę zrobiłyśmy wprowadzenia, no ale skoro obiecałam, że poopowiadasz o tych książkach, które są przede mną, no to nie możesz się już wyłgać. Musisz nam opowiedzieć, co już się pojawiło i że już możemy weryfikować. Państwo możecie weryfikować, co się dzieje na rynku.
Dziękuję bardzo. Tak, jesteśmy tuż po premierze tych dwóch książek, o których już wspomniałyśmy. Książka, którą napisał Alberto Pelai. Piękne, liryczne opowieści o relacji między rodzicem a dzieckiem. Przepięknie zilustrowane, przepięknie napisane. Ta opowieść płynie. I słyszymy bardzo, bardzo naprawdę dużo głosów o tym, że rodzice czytając te książki mieli łzy wzruszenia. Autentycznie. Myślę, że to są książki, które potrzebuje nie tylko każde dziecko, ale też każdy rodzic, żeby poczuć, gdzie tak naprawdę jest nasze miejsce jako rodziców, jaka jest nasza rola w tym bardzo trudnym wyzwaniu, jakim jest rodzicielstwo. Alberto Pelai ponadto jest psychoterapeutą, psychiatrą, pracuje z dziećmi od lat. Książki są włoskie, co widać, myślę.
Tak.
Prawda?
Tak.
Bardzo czuć tę włoskość. Ja uwielbiam książki właśnie wydane we Włoszech dla dzieci. Mają w sobie dużo, dużo liryczności i poetyckości.
Tak, tak.
Prawda?
Tak.
Te książki to nasze kwietniowe premiery. Druga premiera, o której wspomniałam, Ewy Józefkowicz, Klub Leśnych Odkrywców. Ewa Józefkowicz, wspaniała kobieta. Mieszka na stałe w Londynie, wydaje w Bloomsbury. Była na shortliście Waterstones przed laty i marzyła o tym, żeby jej książki zostały wydane w Polsce. I właśnie my to marzenie spełniamy. Ewa była niedawno w Krakowie, poznałyśmy się. Klub Leśnych Odkrywców to fantastyczna przygodówka. W tym roku wydajemy dwa tomy o dzieciakach, które są w leśnej szkole, bardzo modnych zresztą teraz w Wielkiej Brytanii. Jest trochę magii, trochę tajemnicy, jest bliskość natury, przyjaźń, odkrywanie tego, co skrywa przed nami las. Tomów będzie w sumie 6, więc bardzo się cieszymy.
To taka przyjemna
seria, tak, dla dzieci 5-6 plus, albo do pierwszego samodzielnego czytania, albo jeszcze do czytania z rodzicem. W czerwcu szykujemy się z kolei na Fani i Wielkie Uczucia. To z kolei fiński bestseller. Książka odniosła ogromny sukces w Finlandii, napisana przez dwie psycholożki. Książek o emocjach jest już dużo na rynku.
Tak.
Cieszy mnie, że te książki są, bo to, że jest na nie, nazwijmy to brzydko, trend, pokazuje, że te książki są potrzebne i rodzice sięgają po nie, co mnie ogromnie cieszy, bo to znaczy, że jesteśmy już świadomymi rodzicami i wiemy, jak ta edukacja emocjonalna jest nam potrzebna. Myślę, że też my dorośli dużo z tych książek wynosimy.
W ogóle, proszę państwa, jest tak, że dorośli powinni sięgać
po książki dla dzieci.
Dokładnie.
Zgadzam się.
Bo my bardzo dużo rzeczy zapominamy. Zapominamy o takich podstawowych pytaniach, które nam trochę oswajają świat, bo już żyjemy z tą tak zwaną klątwą wiedzy i wydaje nam się, że już jesteśmy mądrzejsi. A jak nas czasem książka dla dzieci tylko tak pozornie napisana, bardzo prosto wyrzuci z takich utartych kolein, to okazuje się, że mamy sobie jeszcze do postawienia parę pytań. To
tak
bardzo pomaga, uważam. Naprawdę bardzo pomaga,
tak,
i mnóstwo, wielu rzeczy uczy po prostu.
Absolutnie. I takie perspektywy dziecka, którą bardzo często zatracamy, a jest nam niezwykle potrzebna, żeby po prostu lepiej zrozumieć nasze dzieci. Fani ma w sobie to dobrego i to ją wyróżnia, że oprócz tej części, powiedzmy, takiej fabularnej opowieści, z którą dziecko się utożsami, mamy dużą część dla rodzica. Bardzo, bardzo merytoryczną i opracowaną, pokazująca w tej pierwszej części, jak w ogóle nazywanie emocji jest potrzebne, rozróżnianie tych emocji. I na końcu mamy jeszcze ćwiczenia do zrobienia z dziećmi. Bardzo kreatywne, bardzo twórcze, myślę, że bardzo budujące też relację taką świadomą między rodzicem a dzieckiem, bo też ta strefa, sfera emocjonalna, psychika dziecka, dbania o dobrostan dziecka jest też tym, na czym nam bardzo zależy w Esprit Kids. I planujemy wydawanie również takich książek, które będą podkreślały, jak istotne jest świadome dbanie o swoje zdrowie psychiczne. Fani, pierwszy tom w czerwcu, kolejny wczesną jesienią, z kolei o samoregulacji. Ja miałam okazję spotkać się z autorkami teraz na targach książki w Bolonii. Bardzo się cieszę, że tą serią wchodzimy na rynek polski. Ja uważam, że Fani powinna na stałe zagościć w każdym domu, bo są to naprawdę dobrze i merytorycznie przede wszystkim napisane opowieści. Będą też książki non-fiction, będzie trochę o robotach, trochę o kosmosie, trochę o ciele człowieka w przyszłym roku. Zamierzam w przyszłym roku też wprowadzić nowe serie z polskimi autorami, co mnie bardzo cieszy. Będzie trochę debiutów w przyszłym roku.
O, bardzo fajnie.
Tak, będą debiuty. Jeszcze nie zdradzę jednej serii, ale naprawdę dobrze się zapowiada. To z kolei przyszły rok, ale też co ważne, będziemy rozbudowywać tę półkę tak zwaną parentingową. Kiedyś jak spotkałyśmy się tutaj podczas innej audycji, wspomniałam ci o tym, że stawiam na edukację.
Tak.
Nie tylko edukację dzieci, nie taką edukację szkolną, ale na takie uświadamianie sobie pewnych rzeczy. Tak jak powiedziałeś, spoczywamy czasami na laurach, wydaje nam się, że już wszystko wiemy, a tak naprawdę musimy cały czas się rozwijać, bo świat mega pędzi do przodu. Świat dziecka się bardzo zmienia. My chyba trochę nie jesteśmy na to wszystko gotowi.
No nie jesteśmy gotowi i chyba nie jesteśmy w stanie dogonić.
Tak.
A skoro nie jesteśmy w stanie dogonić będąc względnie chociaż świadomymi rodzicami, no to znaczy, że cały czas jest praca przed nami.
Oczywiście, że tak.
Ja cię, Madzia, zatrzymam jeszcze na chwilę przy tej opowieści o emocjach i uczuciach, bo wiesz co, uświadomiłaś mi, że nie wiem w zasadzie, dlaczego my się wciąż dziwimy, że jest tyle książek dla dzieci o emocjach i uczuciach, skoro dla nas dorosłych również jest ich sporo.
Oczywiście.
To znaczy, że my musimy nadrabiać nasze deficyty.
Tak.
Być może wybór książek dla dzieci sprawi, że one nie będą musiały w życiu dorosłym sięgać tak często,
absolutnie,
albo tak kompulsywnie po to, żeby choćby umieć nazywać emocje, z którymi się spotykają. Bo to jest taki problem, który my mamy, że my nie do końca rozpoznajemy to, co się z nami dzieje, o czym naprawdę wszyscy mówią. To nie jest żadne odkrycie Ameryki w tym momencie. I też ja sobie to uświadomiłam, na przykład czytając książki Agnieszki Jucewicz, że nagle jest tak ogromna paleta, a wydaje się, że w jakimś ograniczeniu funkcjonujemy, radząc sobie, przesuwając na półki zbędne, niezbędne. No a później okazuje się, że mamy jednak sporą wyrwę.
Mamy sporą wyrwę, dokładnie tak. Ja zawsze powtarzam, że dziecko potrzebuje uregulowanego rodzica. Dziecko nie umie się jeszcze regulować. Potrzebuje, żebyśmy my byli zaopiekowani, czuli się zaopiekowani. Dlatego na tę edukację też chcemy postawić i będziemy budować też taką półkę, nazwijmy to parentingową, skierowaną do rodziców, w których będziemy pracować ze specjalistami i będziemy rozmawiać o tych ważnych, bieżących tematach, ale to będą książki dedykowane rodzicom. W myśl tego, że my też musimy o siebie zadbać, tak żeby dać z siebie jak najwięcej dobra do naszych dzieci.
Wiesz co, kiedy cię tak słucham, to mam wrażenie, że twoja linia wydawnicza to jest po prostu opowieść o dobrym, świadomym człowieku, jak jakikolwiek truizm by teraz z tego nie wyszedł, ale chyba coś w tym jest.
Tak, dokładnie tak. Nie chcę, żeby, przede wszystkim tak, w Esprit Kids nie chcemy podążać za trendami. Znaczy, trendy są ważne, oczywiście, i ja też muszę patrzeć biznesowo na pewne rzeczy, nie oszukujmy się, prawda?
Gdybyś miała bestseller za bestsellerem, no każdy wydawca w jakiś sposób na to liczy.
Oczywiście, to jest też nasza praca i nie uciekniemy od tego, ale nie chcę, żeby to była gonitwa za tym, co się klika na TikToku, którego banuje z zasady i którego nie uznaję, tylko żeby te książki jeszcze robiły dobrą robotę, po prostu. Żeby zostawały z dziećmi, żeby zostawały z rodzicami, żeby je rozwijały. Chcę zbudować taką świadomość marki, jak się niektórym wydawcom na rynku polskim udało, żeby wiedzieli, jeżeli sięgają po nasze książki, czy dla siebie jako dla dorosłych, czy dla dzieci, to wiedzą, że tam będzie wartość. To jest zawarte w tej naszym takim claimie wydawnictwa. Małe historie, wielkie wartości. Myślę, że to tym hasłem możemy opisać tak naprawdę każdą z naszych książek. Bardzo starannie dobieram je zresztą do planu.
Poranek z RKK.
W straszną konfuzję mnie za każdym razem wprowadza to nazwisko. Nawet nie wiedziałam, że będzie tak trudno, ponieważ ja nigdy tutaj nie jestem sama, proszę państwa. Tu jest zawsze realizator i zawsze jest gość, który robi trochę zamieszania. Więc Alan Korepta, Magdalena Kilian Antoine i Georgina Gryboś. Tak możemy zaczynać kolejne spotkanie w Radiu Kraków Kultura. Mam jeszcze przed sobą książeczkę, która właśnie, książkę śliczną, która do mnie przed chwilą dotarła za sprawą Magdaleny Kilian Antoine. Perełki literatury na szczycie, Alicja w Krainie Czarów. No bardziej tradycyjnie się nie da,
tak.
A równocześnie zdecydowałaś się na tę książkę.
Ale oczywiście, że tak. Ty mnie znasz już zresztą, więc wiesz, że ja bardzo lubię
troszeczkę,
to, co tradycyjne, to, co klasyczne.
Tak.
Mam duży sentyment do klasyki literatury polskiej, światowej. Ale Alicja skradła moje serce absolutnie podczas targów z kolei frankfurckich. I historia jest o tyle zabawna, wszyscy się już ze mnie śmieją, bo zawsze to powtarzam. Ja Alicję kupiłam trochę pod stołem. W sensie była tylko okładka i dwa szkice ze środka. To było wszystko.
Wiedziałaś.
A ja wiedziałam, że to będzie cudowne. Więc ani chwili się nie zastanawiałam i kupiłam tę książkę, bo to tak naprawdę ona była highlightem na tegorocznych targach Bolonii. I rzeczywiście wydawnictwo Klawis bardzo postawiło. Tak, ten Klawis, pamiętasz 5 lat temu, kiedy pracowałyśmy jeszcze razem, powiedziałam ci, że w Klawisie mogłabym zamieszkać, tak, więc to Klawis.
Nic nie ma przypadków, nie po ma. Prostu uśmiecham się tak. Pod nosem, nie ma przypadków.
Tak, więc to jest Alicja, drugi będzie Czarnoksiężnik z Krainy Oz.
Och, bardzo lubiłam tę bajkę.
Też przepięknie zilustrowana i powstaje Piękna i Bestia, za co polubiłam tę serię, dlatego że jest spektakularnie zilustrowana. To jest po prostu majstersztyk i wszyscy tak to odbierają. Uważam, że tak budujące wyobraźnię ilustracje są nam bardzo potrzebne dzieciom w tym takim natłoku jaskrawych, rażących, przeskakujących obrazów. Dzieci potrzebują czegoś, co ukoi nasze zmysły. Tak to sztampowo zabrzmi, ale...
Plus, jeszcze dopowiadam bezczelnie się wtrącając w Magdę opowieść, są takie ilustracje, zresztą wymieniałyśmy już uwagi na ten temat w Bunkrze Sztuki zresztą, że są ilustracje, które niekoniecznie są w cudzysłowie wysokoartystyczne, to znaczy one nie są na przykład monochromatyczne albo oparte na geometrii, to znaczy nie wyzwalają w nas takich emocji, w których stwierdzamy, że to jest dzieło sztuki albo to jest tak nieoczywiste, że wspaniale będzie rozwijać nasze dziecko. Nie. Są też ilustracje dla dzieci, dla których w Polsce dla mnie jakąś taką drogą do opisu jest nazwisko Emilii Dziubak.
Absolutnie.
Czyli pięknie narysowane lub namalowane ilustracje, które są komercyjne, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu. To znaczy one są czytelne, są rzeczywiste, ale są też romantyczne, liryczne, pięknie grają światłem, jak w przypadku Emilii Dziubak. Opowiadają znakomicie historie, natomiast my absolutnie nie możemy powiedzieć o tym, że one są tanie. Na przykład.
Tak.
To jest naprawdę świetna ilustracja. I kiedy pierwszy raz zobaczyłam, jak ma wyglądać Alicja w Krainie Czarów, to miałam to skojarzenie, że to jest wysoka półka komercyjnej ilustracji. To znaczy, ona się będzie dzieciom podobać. Są intensywne kolory, jest w ogóle wielobarwny świat i po prostu piękny. To znaczy,
piękne.
Dzieci takie ilustracje lubią, tak mi się wydaje.
Też tak myślę. Bardzo się cieszę, że tego nawiązałaś, bo rzeczywiście rozmawiałyśmy o tym niedawno. Ja uważam, że książki komercyjnie, tak powiedziałaś, ilustrowane dla dzieci mogą być zrobione bardzo dobrze i na bardzo wysokim poziomie. I na to też stawiamy w Esprit Kids. Alicja właśnie do tego typu książek należy. Uważam, że te ilustracje na długo zostaną z dziećmi i ta seria w ogóle się wpisze na stałe w dziecięce półki. Poza tym bardzo podoba mi się, jak ta Alicja jest zinterpretowana przez autorkę. Jest to język absolutnie dostosowany do wieku dziecka. My stawiamy na 4+. Wiadomo, to są sprawy bardzo umowne, bo każde dzieciątko jest inne. Moja córa ma lat 7 i czytamy Alicję. Próbowałam z młodszymi dziećmi jak najbardziej. Prostym językiem, ale bardzo barwnym, bardzo takim działającym na wyobraźnię. Słowa jak najbardziej z rejestru dziecka. Przez to te historie mogą do dzieci docierać, mogą z dziećmi zostać. Stąd nie bałam się zaryzykować tym projektem i wprawdzie jesteśmy jeszcze przed premierą, ale ci, którzy już tę książkę widzieli, absolutnie są zachwyceni.
Też jest tak, że w takich książkach, no właśnie, to jest znów pewien rodzaj uniwersalnych historii. Mamy trochę opowieść drogi, mamy zawiązywanie pewnych sojuszy też życiowych, mamy próbę weryfikacji ludzi czy postaci, których spotykamy, no właśnie na tej drodze czy w tej podróży, komu zaufać, a komu nie, kto nas gdzie prowadzi, czy zawsze to, co złe, jest faktycznie złe, albo czy może należy sobie zadać pytanie, dlaczego jest złe. No poza tą ferią barw i szaleństwem, które jest w Alicji w Krainie Czarów, no jednak mamy
o czym rozmawiać. Tak, mamy pokonywanie trudności, mamy kwestie podejmowania decyzji. Bo tak naprawdę to, w jakim kierunku ta historia się potoczy, zależy od tego, jaką Alicja podejmie decyzję.
Tak.
A wiemy przecież, że dla dzieci to jest bardzo trudna sztuka. czy ubierzemy tę sukienkę, czy weźmiemy ten samochodzik do przedszkola. Mm-hmm. Prawda? Alicja tych decyzji też musi tutaj sporo podjąć. Musi zaufać komuś nowo poznanemu. Mm-hmm. Więc też uważam, że to jest też siła, o czym rozmawiałyśmy kiedyś, tej klasyki literatury. Pod tym względem ona się nie starzeje, bo jest oparta właśnie na tych wartościach, wracając do początku naszej rozmowy, które są naprawdę uniwersalne i budują naszą świadomość, nasz charakter. I myślę, że warto, żeby towarzyszyły dzieciom.
A równocześnie też tak sobie myślę, bo rozmawiałyśmy i o Mikołajku, gdzieś po drodze tej naszej znajomości i również dyskusji radiowych. I my wiemy, to znaczy obie mamy świadomość, że czasami coś zwyczajnie trąci myszką. To znaczy my nie mamy wpływu na zmiany, którymi owładnięty jest świat. Zawsze ten świat będzie wyglądał inaczej, ale od nas zależy i to jest trochę ten know-how, który wydaje mi się jest bardzo dużym wyzwaniem dla kolejnych pokoleń rodziców, nawet niekoniecznie dzieci, to jest to, czy będą chcieli rozmawiać z dziećmi o tym zmieniającym się świecie. Bo to nie jest nic więcej, tylko próba chwilowego namysłu, spokoju i tego, żeby się podzielić opowieścią o tym, jak było, a co się zmieniło i co na przykład teraz jest nieakceptowane.
Absolutnie
to wcale wiele nie wymaga, tak mi się
wydaje. Absolutnie, to jest kwestia tego, jaką rolę przypisujemy książkom w naszych domach, czy w placówkach, w przedszkolach, w szkołach. Czy książka jest, tak jak w szkole, obowiązkiem, lekturą do zaliczenia, czy w dzieciństwie jest punktem do odhaczenia, czy jest rytuałem, który wiemy, bo przeczytaliśmy w mądrych książkach, że trzeba wprowadzić, czy tak naprawdę jest początkiem do rozmowy, prawda? I od tego, to znowu wracamy do tego, jaką rolę odgrywają rodzice, opiekunowie, dzieci, pedagodzy, którzy z dziećmi pracują z książkami. Takie w ogóle upowszechnianie, rola czytelnictwa są czymś, na czym nam też szalenie zależy w Esprit Kids. Książki są nie do przecenienia i ja zawsze będę tutaj o to bardzo walczyła. I myślę, że o każdej książce tak naprawdę możemy porozmawiać, nawet jeżeli ona nie siądzie, nawet jeżeli się okaże, że jest nudna. Ile razy miałaś tak, że wydawało ci się, że któraś z książek będzie tym, a okazuje się, że dziecko wcale nie było nią zainteresowane.
Dokładnie.
Ja miałam sporo takich rozczarowań, kiedy nakręciłam się na jakąś książkę, nowość, i cieszyłam się, że coś dobrego powstało na rynku. A okazuje się, że na przykład moja córka kompletnie ją ta historia nie interesowała, wybrała coś innego.
Ba, są też książki i wydaje mi się, że muszę nabrać odwagi, żeby bardzo głośno o tym mówić, które owszem, są świetnie napisane, ale nie są absolutnie książkami dla dzieci.
Mam wrażenie,
trochę plaga, która nam się tutaj robi. To znaczy mamy bardzo fajne nazwiska, mamy sążniste powieści, ale szczerze powiedziawszy, należałoby zweryfikować, do kogo mówimy i czy aby ambitny pisarz lub pisarka nie chcieliby jednak pisać dla dorosłych, natomiast wydarzyło się coś, co mogło trafić na półkę z książkami na przykład młodzieżowymi. Ja przypomnę, książki młodzieżowe to nie to samo co young adult, bo bardzo często wrzucamy w tę szufladę. No i są takie hybrydki troszkę nieadekwatne. W zasadzie to są takie książki dla nikogo. Chcemy po nie sięgnąć, dostrzegamy warsztat, natomiast niewiele niestety za nimi idzie. Nie jest to miejsce na to, żeby państwu podrzucać tytuły, ale przepraszam, dzisiaj będziemy odchrząkiwać cały czas, ale faktycznie jest w tym coś takiego niepokojącego.
Myślę, że tak. Dużo jest książek nietrafionych, zgadzam się z tobą absolutnie. Są książki źle napisane po prostu, są niedostosowane grupy odbiorców, są książki przestrzelone, czyli rozjeżdża się warstwa ilustracyjna i warstwa tekstowa. I tak naprawdę trudno się domyślić, dla kogo te książki są. Więc mam nadzieję, że u nas takich błędów nie będzie, ale wspomniałaś o tej grupie młodzieżówkowej, to jest bardzo trudna grupa.
Bardzo trudna.
Ja się tej grupy, też tak szczerze, nasze książki będą w tej grupie, ostatnia to 9-12. Ja się przyznaję szczerze, boję troszeczkę tej grupy 12+. Trudna jest bardzo ta grupa i nie czuję się na siłach, żeby wydawać książki jeszcze dla tej grupy odbiorców.
Myślę, że to jest też o tyle trudne, że to jest grupa, która już może podjąć samodzielnie decyzję, a równocześnie bardzo trudno ją rozpoznać, bo te książki, o komunikację jeszcze chciałam cię zapytać, czyli tego, co wam się w głowie układa, no bo to też jest bardzo trudny czas.
Tak.
Rynek jest nasycony, wydawnictwa już mają swoje nisze i swoje przestrzenie. Trudno teraz tak naprawdę podjąć decyzję, w jaki sposób opowiadać o książkach? Czy faktycznie tylko i wyłącznie opierać się na online i na tym, co możemy zrobić w przestrzeni internetowej? Czy współpracować z mediami, ale w mediach, jak wiemy, coraz mniej czasu na rozmowę o kulturze? Czy oprzeć się na Bookstagramie na przykład, który bywa ryzykowny też, jak wiemy wszyscy? Co zrobić z takimi książkami? Ale zmierzałam do tego, że te książki, powiedzmy do tego 12 roku życia, przynajmniej mają jasną grupę, do której komunikujemy, czy mówimy o tej książce.
Tak. Rodzice. Absolutnie.
To z nimi wydawca, prawda, rozmawia i to im mówi, dlaczego ta książka jest wartościowa. Później zaczynają się schody, ponieważ jak powiedzieć 13-14-latce, hej, przeczytaj.
Przeczytaj, zgadzam się z tobą. Tu też mamy tę szansę. Z jednej strony komunikujemy się z rodzicami, ale my też chcemy wyjść do dzieci, dlatego bardzo jesteśmy otwarci na targi książki, na festiwale. Czekamy na jesienne targi książki dziecięcej u nas w Krakowie. Więc myślę, że to będzie też okazja do spotkań z dziećmi. Ale jeżeli chodzi o tę grupę dorosłą, tak jak powiedziałaś, tutaj komunikacja jest ogromnym wyzwaniem. O wiele łatwiej komunikować się z rodzicami, ale tak jak zaznaczyłaś, teraz, w tej chwili jest to bardzo trudne, dlatego że po pierwsze mamy bardzo nasycony rynek. W ogóle rynek książki jest nasycony. To też jest jakby temat na osobną dyskusję.
Dokładnie.
Czy ta liczba premier cotygodniowych na pewno jest potrzebna? Czy stawiać lepiej na mniejszą liczbę premier, bardziej wartościową, wyszukaną, czy no... Wiadomo, to jest osobny temat, prawda?
To jest, ja teraz rozkładam bardzo, bardzo szeroko ręce, bo to jest potężny temat.
Tak.
Natomiast jest na tyle ważny, że on mimochodem się pojawia w każdej rozmowie o książkach. Po prostu nie jesteśmy w stanie się od tego w żaden sposób uwolnić.
Tak samo książce dziecięce. Ja widzę też po sobie, staram się być na bieżąco z premierami innych wydawnictw i często... No, jedyny plus taki, że to są po prostu książki cieńsze, więc jestem jakoś w stanie być na bieżąco, ale jest to spore wyzwanie.
Tak.
Rynek jest nasycony. Mamy bardzo dużo wydawnictw dziecięcych w Polsce o zróżnicowanych profilach, prawda? Mamy wydawnictwa bardzo cenione, nazwijmy je niszowe. To takie skupiające się wokół małego konesera, prawda? To
jest taka piękne wydarzenie. Piękne zresztą wydarzenie, rozmawialiśmy, przypomnę o nim, więc można sobie odgrzebać rozmowę z Magdaleną Kłos-Podsiadło na stronie Radia Kraków Kultura, bo ona też pięknie opowiada o tym, jaką misję z kolei czują mali wydawcy. To też jest bardzo wartościowa opowieść.
Bardzo wartościowa i w ogóle bardzo, bardzo cenię pracę tych wydawnictw, bo uważam, że wnoszą do literatury dziecięcej bardzo wysoką wartość i jakość i jest to bardzo cenione. Mamy też wydawnictwa większe z bardzo zróżnicowaną ofertą. Nie chciałabym powielać tego schematu, przyznam szczerze, w Esprit Kids, bo no, różne tytuły wychodzą, prawda? I jakoś tutaj myślę, że chciałabym bardziej czuwać nad tym, co będzie wychodziło od nas. Gdzie komunikować? No wiadomo, internet teraz się bardzo rządzi. My wybraliśmy sobie taki model narracji poprzez stworzenie trzech brand heroes. Mamy Łucję, mamy Ignasia, mamy Zuzię, trzech takich wyrysowanych przez Małgosię Bocian bohaterów, przypisanych do tych trzech kategorii wiekowych, o których mówiliśmy i chcemy, żeby to oni opowiadali o tych książkach. Chcemy, żeby z nimi dzieci się utożsamiały. Odpowiadają im różne wartości, mają swoje cechy, uzupełniają się w tym wszystkim, w tej swojej narracji, więc myślę, że tutaj oni też będą dużo opowiadać o naszych książkach. Na to na pewno postawiliśmy. Chciałabym zbudować społeczność mimo wszystko taką wierną. To jest taki mój duży cel i mam nadzieję, że to nam się uda. Staramy się uderzać szeroko właśnie poprzez różne działania medialne, prasę, jednak wierzymy wciąż jeszcze w prasę.
Ale to dobrze, prawda? Wiara pomaga w takich sytuacjach. Tak. To znaczy, wydaje mi się, że jeśli będziemy pokazywać, że wciąż ma to znaczenie, to po prostu będzie to miało znaczenie.
Dokładnie,
i tyle. Nawet jeśli grupa się zmniejszy, no po prostu.
Ktoś
chyba trzeba to brać na klatę.
Więc jest przed nami spore wyzwanie, jestem tego świadoma. Wierzę też, że potrzebujemy trochę czasu, ale myślę, że tak jak powiedziałaś, te książki się obronią i myślę, że z czasem na stałe wpiszemy się w tę półkę wydawców dziecięcych w Polsce.
No to proszę Państwa, Esprit Kids, proszę zapamiętać i sprawdzać. Zresztą wydaje mi się, że nawet jeśli Państwo nie zostają z jakimś wydawnictwem i nie zaczynają być jego po prostu absolutnymi szalikowcami, to nie znaczy, że od czasu do czasu Państwo czegoś nie znajdą w ich ofercie dla siebie. A po drugie uważam, że zawsze warto sprawdzić na sobie, bo my możemy się zachwycać, kibicować sobie, niemniej to Państwo są grupą odbiorców, która weryfikuje też to, czy na dane tytuły jest miejsce na rynku i na ile Państwo czują potrzebę, żeby po nie sięgać i dzielić się z tymi, którzy są dla nas najważniejsi, czyli z dzieciakami. Więc to jest takie zadanie i podpowiedź być może dla Państwa. Ja mogę jedynie co mogę powiedzieć, to, że trzymam trzy z opowiadanych przez nas książek, tak to chciałam jakoś ładnie powiedzieć, ale strasznie mi nie wyszło, w rękach i one są naprawdę piękne, więc nie wiem, na ile Państwo mi wierzycie, ale mogę to podrzucać. No i oczywiście trzymać kciuki i czekać na następne tytuły, które mam nadzieję, że sprawią, że się spotkamy i porozmawiamy też o tym, co się wydarza. Proszę Państwa, Magdalena Kilian Antoine była moją i Państwa gościnią.
Dziękuję
bardzo. Ci dziękuję.
Poranek z RKK.